Rozmowa kontrolowana.
W studiu już Agnieszka Michajłow i Maciej Lisicki, prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktor.
Nie powinien pan przyjechać tramwajem albo autobusem, prawda?
Widziałem już takie pytanie, panie.
Tak, pamięta pan kiedyś, jak pan namawiał do przysiadania się do roweru, kiedy był pan wiceprezydentem, to też o tym rozmawialiśmy, że nie jeździł pan rowerem. Ale zupełnie poważnie, jeździ pan czasem?
Oczywiście, nawet mam kartę miejską i mam bilet całoroczny na komunikację miejską w Gdańsku i korzystam zarówno z komunikacji miejskiej, ze swojego samochodu i roweru.
Jeździ pan po Śródmieściu, czy czasem pan się zapuszcza w jakieś takie dalsze trasy?
Właśnie po Śródmieściu, dlatego że najczęściej korzystam z komunikacji miejskiej wtedy, kiedy chcę na przykład móc wypić gdzieś piwo.
Mhm. I obserwacja w Śródmieściu jest taka, że jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o kursowanie autobusów i tramwajów?
Znaczy, oczywiście autobusy często mają spóźnienia, ale to wynika z obiektywnej sytuacji, że mamy raz w Gdańsku przebudowy, dwa, że są po prostu korki.
Ale pan goni tych kierowców za te spóźnienia, z tego co słyszę. Oni strasznie narzekają od lat. Nie wiem, czy tylko pan to goni, że oni z tym spóźnieniem mają kłopot, a co oni mają zrobić, jest taki duży ruch. Zresztą kierowcy czasem są ofiarami tego takiego, tej takiej nerwowości kierowców autobusów.
To prawda. Zawsze trwa dialog pomiędzy, czy dyskusja pomiędzy zarządem transportu miejskiego a wykonawcą usługi, czyli Zakładem Komunikacji Miejskiej. Czy te rozkłady jazdy są poprawnie skonstruowane, czy one umożliwiają kierowcom w sposób taki w miarę komfortowy, w miarę normalny dotrzymać warunków wykonywania umowy. W tej chwili będziemy te rozkłady jazdy negocjować. Do końca marca rozkłady tramwajowe, do końca roku rozkłady autobusowe i mam nadzieję, że jakiś osiągniemy ZTM-em porozumienie.
A w Śródmieściu, kiedy są przebudowy, kiedy jest taki zmienny, ale jednak duży ruch w niektórych godzinach, to w ogóle da się ustalić jakiś optymalny rozkład jazdy?
Rozkład jazdy jest wymagany od nas przez ZTM, więc ten rozkład jazdy musi formalnie funkcjonować. Ja bym wolał, żeby to było na przykład tak jak było przed wojną, że co 7 minut mniej więcej, prawda? Ale na dzień dzisiejszy obowiązuje taki zapis umowny, że muszą być to konkretne godziny wyznaczone w rozkładzie jazdy.
Ostatnio mieliśmy sytuację nietypową, czyli atak zimą. No i między innymi, to chyba incydentalnie, ale były takie informacje, że stały autobusy chyba na Jeśkowej Dolinie i to jest taki newralgiczny punkt. Chciałam pana zapytać, czy to nie może być tak, żeby w autobusach były opony takie, które są w stanie pokonać wzniesienia?
Znaczy, panie redaktor, no, my stosujemy opony zgodnie z przepisami, więc opony zimowe, natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że będziemy po mieście jeździć za łańcuchami. Są sytuacje, tak jak pani powiedziała, incydentalne, że może w Gdańsku się zdarzyć, ponieważ mamy takie, a nie inne ukształtowanie terenu, że gdzieś autobus będzie miał kłopot ze zjazdem czy podjazdem, no ale są to sytuacje naprawdę incydentalne, musimy się do tego po prostu przyzwyczaić.
Ale to jest tylko Jaśkowa, czy to jest więcej takich miejsc?
Nie, no miejsc, gdzie jedziemy pod górkę, no to takich w Gdańsku jest miejsc dużo, tak? Natomiast kwestia też leży od tego.
Sporo ostatnio autobusów utknęło na podjazdach?
Nie, to nie jest kwestia, że to jakiejś potężnej ilości, ale jeżeli na czas nie dotrze służba odśnieżenia miasta, tak, czyli mamy takie ulice jak Słowackiego chociażby, czy jak Sobieskiego, czy jakaś Jaśkowa Dolina, no to się może zdarzyć, że są kłopoty.
Prawdą jest, że ostatnio szczególnie psują się niektóre tramwaje?
Tak, to prawda, że tramwaje nam się psują. To wynika z tego, że są dosyć już mocno wyeksploatowane.
Pamiętajmy, są te niemieckie Dortmundy?
Tak. Dortmundy i Kassele to są tramwaje, które jak żeśmy kupowali, miały po 30 kilka lat. W Gdańsku już funkcjonują powyżej lat 10, a więc najwyższy czas, żeby przeprowadzić w nich remonty generalne. I w najbliższym roku będzie modernizacja 11 jednostek.
Ale dalej będą jeździć.
Rozumiem, tak, dalej będą jeździć, dlatego że nie stać nas, jak zresztą żadnego miasta w Polsce, na totalną wymianę całego taboru na tabor absolutnie nowy i niskopodłogowy.
A na co nas jeszcze stać, jeśli chodzi o komunikację miejską w Gdańsku?
W najbliższym czasie, a więc w przyszłym roku, chcemy zakupić 15 tramwajów niskopodłogowych, co nam umożliwi wycofanie z użytkowania tramwajów wysokopodłogowych typu N105 oraz 46 nowych autobusów.
To są
plany na najbliższe 2 lata, a później sukcesywnie również będziemy musieli tabor wymieniać, dlatego że on się jednak nam starzeje i to jest jak gdyby sytuacja normalna w komunikacji miejskiej, że co jakiś czas nowy tabor kupujemy.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o taką polepszenie takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego funkcjonowania pasażera w przestrzeni komunikacji miejskiej, ostatnio słyszałam, że się list intencyjny był, tak? Że do 2020 roku będzie takie będą karty specjalne, że będzie sobie można... Nie, czy właściwie przez komórkę będzie można płacić, tak?
Będzie można płacić wsiąść sobie właściwie gdziekolwiek. Właściwie wszystkim,
tak? A to 2020 rok? Trzeba określać taki termin? To się nie da szybciej?
No nie, pani, to się nie da, dlatego że są przede wszystkim procedury przetargowe. To są pieniądze unijne. Jest procedura dialogu technicznego, gdzie trzeba wybrać odpowiednią technologię, która mniej więcej jest znana, ale trzeba tak wybrać, żeby ona potem była otwarta, czyli nie było takiej sytuacji, że wykonawca usługi później będzie nam dyktował dyktować warunki, na jakich będzie tą technologię modernizował, bo nic nie stoi w miejscu. Ale rzeczywiście, że nawet błędnie funkcjonuje pojęcie, że będzie jakiś wspólny bilet. To nie będzie wspólny bilet, bo bilet w ogóle zniknie. Będzie tylko i wyłącznie płatność. Bilet
tak jak
nie
dziś
będzie
płacimy
istniał.
Za na przykład miejsce do parkowania, prawda?
Można zapłacić. No też nie do końca, bo nie? Pani otrzymuje kwitek, czyli jest ten pośredni element. A tam nie będzie tego przysłowiowego kwitka, tylko po prostu będzie odnotowana płatność, na przykład w chmurze. Czyli kontroler nie będzie od pani żądał, że pani się wylegitymowała czymś, że pani zapłaciła, tylko po prostu sprawdzi, czy taka karta dowolna, miejska, dowód osobisty, czy tam smartfon, czy pani jest odnotowana w tej chmurze, że pani zapłaciła i tylko tyle.
Te inwestycje, o których pan mówił, one to nie tylko te, bo pewnie jeszcze będziemy mówić, one się wiążą z dużymi wydatkami. Pytam pana, no, nie tylko jako prezesa ZKM-u, ale także, ale też jakby wieloletniego człowieka, który zarządzał tu w jakimś sensie, czy nadzorował komunikację, to się musi nieodzownie wiązać z podnoszeniem każdego roku albo co jakiś czas cen biletów?
Niekoniecznie, ale być może tak. Kwestia wynika przede wszystkim, że chcemy w Gdańsku, tak do tej pory taka polityka przynajmniej była, z tego co wiem się nie zmieniła, że chcemy utrzymać, aby przychody z biletu stanowiły około 50% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdańsku. I oczywiście te przychody można zwiększać na rozmaite sposoby. Najprostszą metodą jest oczywiście podwyżka, tylko podwyżka nie działa tak zero-jedynkowo, bo jak się podniesie bilety za wysoko, to wtedy może nastąpić odpływ pasażerów, a więc trzeba działać z różnych kierunków.
A kilka miesięcy podwyżka w połowie przeszłego roku pokazała taki odpływ?
Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Ale pamiętajmy, że była to podwyżka przede wszystkim dotyczyła biletów jednorazowych, a więc tych, które kupują turyści, być osoby jeżdżące sporadycznie, a bilety miesięczne podrożały w sposób absolutnie symboliczny. Także z tego co wiem, to wpływy do miasta wzrosły około 4 miliony i w tym roku się przełożyły na zwiększoną liczbę usług świadczonych na mieście, chociażby nowy autobus taką jak o koszkach.
Mówiliśmy o takich inwestycjach w Tabor, a porozmawiajmy o takich inwestycjach o nowych liniach tramwajowych. Jak to będzie z tą linią tutaj tramwajową we Wrzeszczu? Tak jakoś zgody wokół tego nie ma. To nie jest chyba tak dobrze realizować nową linię, z której właściwie wszyscy powinni się cieszyć, a część protestuje.
Ja mogę wyrazić swoją prywatną opinię, ponieważ jak wiadomo, linie tramwajowe, czy ta decyzja o ich budowie leży w gestii miasta, a nie w gestii mojej firmy. My ewentualnie będziemy wykonywali usługę tylko na tej linii. Natomiast ja powiem tak, połączenie pomiędzy Gdańskiem Południe, a Wrzeszczem i Przymorzem jest po prostu niezbędne. Dzisiaj wszystkie tramwaje praktycznie jadą poprzez, no, koło dworca głównego Gdańska, na Śródmieście, tak? Ta linia się już zapycha, nie ma tam możliwości dołożenia kolejnych składów, a więc potrzebujemy pewien bypass, pewne połączenie, które by na skróty połączyło Gdańsk Południe z Wrzeszczem i Oliwą, gdzie dzisiaj są największe ilości nowych miejsc pracy, gdzie to się intensywnie rozwija, gdzie powstają również nowe mieszkania, to jest też istotne. I ta linia, no na przykład w trakcie nowej politechnicznej uważam, że jest naprawdę bardzo potrzebna. Ale powiem tak, i tu jest ten największa kontrowersja tej linii, bo tam oczywiście są różne warianty przebiegów, ale umówmy się tak, jeśli ta linia nie będzie jechała ulicą Bohaterów Getta, no to nie powstanie w ogóle, bo nie da się włączyć. Proszę mi uwierzyć, było tych wiele analiz, ja bardzo na tym szczegółowo siedziałem, z czystej ciekawości oczywiście, że nie da się włączyć tramwaju, który by jechał do Wrzeszcza w kierunku na Przymorze czy na Oliwę po Alei Grunwaldzkiej na skrzyżowaniu przy ulicy do Studzienki. To jest po prostu niewykonalne, ponieważ potrzebna jest dodatkowa faza dla tramwaju do skrętu, a to powoduje, że Grunwaldzka stoi od do Studzienki do dawnych koszy.
No dobrze, ale jeśli takiej linii by jednak ostatecznie nie wybudowano, co to by oznaczało dla komunikacji w Gdańsku?
Znaczy to oznacza, że ta komunikacja dalej będzie stała w korkach i przede wszystkim będzie prawdopodobnie wymagała zwiększenia ilości autobusów, które nie są najlepszym środkiem jazdy po mieście, tak? Bo one jednak jadą razem z samochodami, a więc jadą w korkach. Tramwaj jest zdecydowanie lepszy, jest bardziej pojemny i szybszy. A więc oczywiście jest pewna alternatywa dla nowej politechnicznej, to jest tak zwana linia w dawnej Nowej Abrahama, czyli tam, gdzie dzisiaj tramwaj kończy bieg na przystanku PKM-ki w Brętowie, możemy sobie wyobrazić, że albo po tym samym torze, albo po torze wybudowanym równolegle, tramwaj w śladzie dawnej kolei Kokoszkowskiej, dzisiaj PKM-ki częściowo gdzieś tak do okolic Kościoła Zmartwychwstańców wjechał w tej samej trasie, a później dawną trasą Nową Abrahama mógłby się wbijać aż na Zaspę. Tam, gdzie jest rezerwa przy Leroy Merlin. Także ta rezerwa jest zatrzymana. Zresztą to był powód, dla których Gdańsk taki był ostrożny w deklaracjach, że ma powstać PKM-ka, bo właśnie ona jak gdyby zabierała miejsce dla planowanego przyszłości tramwaju. I to jest też taka cięciwa, która łączy Gdańsk Południe z dzielnicami, no,
ale takimi jak Oliwa czy Przymorze. To byłoby gorsze rozwiązanie?
To nie jest gorsze, natomiast trudniejsze do wykonania, ponieważ powstała w międzyczasie PKM-ka. A więc to wymagałoby specjalnego taboru, być może dwusystemowego, bądź taboru na przykład, który by na fragmentami jechał spalinowo na trasie PKM-ki. To jest po pierwsze. I po drugie, no jednak omijamy Wrzeszcz, a we Wrzeszczu jest bardzo wiele miejsc pracy i Wrzeszcz się bardzo w tej chwili intensywnie rozwija. To nie tylko Oliwia Business Center, to nie tylko uniwersytet, ale również we Wrzeszczu powstają miejsca pracy, powstają nowa zabudowa, chociażby tereny browaru, a więc warto byłoby ten tramwaj poprowadzić przez Wrzeszcz. Ale jakimś taką trochę gorszą alternatywą jest Nowa Abrahamów.
Pomorska Kolej Metropolitalna, o tym pan tutaj wspomniał. Panu to właściwie tak, im więcej pasażerów PKM-C, tym gorzej dla pana, prawda?
No, można powiedzieć, że trochę tak. Natomiast jeżeli powstanie wspólne rozliczanie biletów w skali metropolii, no to wtedy będzie pewien algorytm funkcjonował.
Za 5, 10, 15
może inaczej. Nie do końca. Nie, ja się źle wyraziłem. To nie jest mój problem. To bardziej problem miasta. Dlatego, że my mamy zapłacone za każdy przejechany wozokilometr.
No tak, tak. Tak jakby pan nie woził nawet też, nikogo.
Tak, mogę powietrze wozić, my mamy zapłacone. A więc jak gdyby to bardziej miasto musi zwrócić uwagę na to, żeby ta współpraca była sensowna, tak żeby te potoki pasażerskie nie mieszały się, albo wręcz takie były, aby ze sobą współpracowały i można było tak rozliczyć te finansowanie, żeby to było z korzyścią i dla miasta, i dla, no, w tym wypadku marszałka.
Mhm. Rozwijany jest tabor i to widać. Chyba jest taki czas, tak chociażby na podstawie tego strajku, który był włoskiego pod koniec roku, żeby trochę zadbać o kierowców, bo oni narzekają i na te rozkłady, że muszą się gonić do nich, ale też na to, że brakuje jakby takiej bazy socjalnej. Już pomijam, że się chciano od nich wyegzekwować, żeby wydawali resztę, nie wiem, tam ze stówy za jeden bilet. Wy chcecie przenieść bazę między innymi, prawda? Zajezdnie.
Tak, ale jest to temat bardzo, bym powiedział, odległy. Znaczy, no myślę, że w perspektywie najbliższych 4-5 lat nawet nie ma możliwości takiej...
Żeby z Halera przenieść?
Oczywiście, to jest niewykonalne. Pamiętajmy, że po pierwsze musimy znaleźć docelowy teren, który jeszcze nie jest do końca zdecydowany.
No, macie działkę przecież gdzieś.
Mamy działkę przy ulicy Stężyckiej, ale to nie jest lokalizacja, która by nas satysfakcjonowała. W tej chwili prowadzimy rozmowę z prywatnymi podmiotami na temat innej lokalizacji, zdecydowanie lepszej. To się powinno w tym roku rozstrzygnąć. Ale nawet gdybyśmy tę operację pozyskania tego gruntu prowadzili w tym roku, to pamiętajmy, że musimy przede wszystkim znaleźć środki na relokację. Tych środków na dzień dzisiejszy nie mamy.
Dlatego... Podobno chcecie sprzedać tę bazę deweloperowi. No to się
zanim,
da na tym
redaktor,
zrobić.
Znaczy... Ale zanim sprzedamy, to trzeba się najpierw móc przeprowadzić. Czyli najpierw trzeba wydać pieniądze, dopiero można je odzyskać. Więc to nie jest tak wszystko takie proste.
No ale sprzedać działkę właściwie w mieście, a mieć działkę prawie poza miastem, to jest...
Nie, no, cała operacja biznes polega na tym, że to ma się opłacać, jak gdyby firmie, że przynajmniej firma do tego nie musi dołożyć. Przynajmniej, żeby to było neutralne finansowo, czyli że środki pozyskane ze sprzedaży Halera wystarczą na relokację w nowej lokalizacji. Ale podkreślam, trzeba najpierw wydać pieniądze, które potem można działkę sprzedawać, a nie odwrotnie, bo my musimy autobusy najpierw mieć gdzie obsługiwać, a dopiero potem możemy działkę Halera przenieść, opróżnić i sprzedawać. A więc w czasie to się nie układa zbyt dobrze. To po pierwsze. Po drugie, nie wiemy jeszcze, jakie będą koszty budowy nowej bazy i gdyby się okazało, że one póki co przewyższają przychody potencjalne z Halera, to tak długo, dopóki to się nie zrówna, nie będziemy się przeprowadzać.
Pytam też o warunki socjalne dla kierowców.
No,
one są w
intencja
porządku?
Jest taka, żeby ta nowa baza, która byłaby bazą już XXI wieku, zapewniała wszystkie warunki do obsługi, po pierwsze, nowoczesnego taboru, bo to jednak jest troszeczkę inaczej. Jak była baza budowana, to po Gdańsku jeździły ogórki i karusy, tak? I można było je naprawiać no, takim, przysłowiowym kluczem francuskim, tak? Dzisiaj jeżdżą nowoczesne Mercedesy Citaro, najnowocześniejsze w Europie i tego się już nie da naprawić kluczem francuskim. A więc chociażby z tego powodu potrzebna jest nowe zaplecze, nowe warunki do pracy i tak jak pani wspomniała, baza na Halera była budowana 40 lat temu w zupełnie innych standardach. Dzisiaj ludziom się należą lepsze warunki pracy. To, co robimy na taborze, a więc konsultacje z motorniczymi, wczoraj byliśmy w Olsztynie na przykład w tej sprawie, i kierowcami autobusu, żeby ich miejsce pracy było optymalne i to się już sprawdza, to wykonujemy na bieżąco. Natomiast baza no, wymaga trochę czasu. Ja bym chciał tą bazę choćby przynieść jutro, ale to nie jest, pani redaktor, taka prosta operacja. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest to samo, co żeśmy zrobili z zajezdnią tramwajową przyszłą. Pod zajezdnię tramwajową mamy już kupiony teren. I teraz, kiedy pojawią się środki, będzie tą zajezdnię można swobodnie wybudować. Kiedy? Nie wiem, ale teren jest zabezpieczony.
Dobrze, to wiem, samo Jabłoniowa Warszawska gdzieś tam?
Tak, dokładnie skrzyżowanie Jabłoniowej i Warszawskiej. tam, gdzie dojdzie tramwaj w Nowej Bulońskiej Północnej za jakieś 2 lata.
Dobrze, a na koniec, jaki podstawowy ma pan problem, jeśli chodzi o komunikację w Gdańsku? Jaki pan widzi dziś, za rok, za 5 lat?
Jest kilka wyzwań, ale bardzo ważnym wyzwaniem, o którym się bardzo rzadko mówi, a o którym pani redaktor troszeczkę wspomniała, to jest brak kierowców. W całej Polsce brakuje kierowców do obsługi ciężkiego transportu. Około 60% kierowców komunikacji miejskiej w Polsce jest w wieku przed bądź około emerytalnym.
Słabo zarabiają, dlatego nie ma kierowców.
To jest wielkie wyzwanie.
Skoro mnóstwo kierowców jeździ na tirach, to znaczy, że w komunikacji po prostu słabo się zarabia.
Zgoda, ale jesteśmy firmą komunalną, stać nas na takie płace, a nie inne. Myślę, że to, co jest szansą dla nie tylko Gdańska, ale w ogóle dla Polski, to jest to, że będziemy mieć panie za
Panie mogą mniej zarabiać, ale mamy z tego wniosek.
Panie mają szansę naprawdę podnieść swoje kwalifikacje, zyskać ciekawą pracę i wyższe zarobki niż tych miejscach, w których pracują do dzisiaj. Zwłaszcza te panie, które mają niskie jakieś, no, niższe wykształcenie czy mniejsze predyspozycje do innych prac. Naprawdę
ta
praca jest bardzo niewiele. Na autobusach mamy 9 pani.
A w tramwajach?
W tramwajach jest lepiej. Tam jest około 30% załogi, to są panie, ale to są troszeczkę inne warunki pracy. Ale pamiętajmy, że dzisiejszy autobus to jest naprawdę bardzo nowoczesne urządzenie, które nie wymaga jakiegoś wysiłku do obsługi. Wystarczy dobrej umiejętności intelektualne. To jest bardzo przyjazny pojazd do obsługi.
Kobieta dobrze prowadzi autobus?
Oczywiście, że tak. Tylko panie często sobie nie zdają sprawy, że w ogóle mogłyby pomyśleć o tym, że mogą pracować w takim charakterze. Na Zachodzie jest to bardzo powszechne, a w Polsce pokutuje takie jakieś mniemanie, że tylko mężczyzna może być kierowcą autobusu. Zapraszamy panie do nas do pracy.
Ciekawe, jaka jest wtedy kultura jazdy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.